Jesteśmy wdzięczni za ten przywilej, który mamy, że możemy tutaj być, że możemy uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie i że możemy być przez to przeniknięci i być częścią tego, co Bóg teraz czyni. Ilu zostało wczoraj wieczór pobłogosławionych? Pozwólcie mi ujrzeć wasze ręce. To było cudowne nabożeństwo. Każdy raz cieszymy się z tego, gdy możemy w szczególny sposób odczuwać obecność Bożą. Niektóre zgromadzenia są nauczającymi i nie są tak poruszające. Przenikają do głębi, inne znowu mają jako zawartość to, co Bóg uczynił i jesteśmy poruszani i do głębi uchwyceni i cieszymy się z tego. Obojętnie jak przebiega nabożeństwo, Bóg służy nam każdy raz i ta różnorodność nabożeństw jest potrzebna, abyśmy w każdy sposób słuchali tego i otrzymywali to, co On nam przygotował. My już w słowie na wprowadzeniu słyszeliśmy to, co Pan od nas chce. Nie siejcie pod między ciernie. Uczyńcie sprawiedliwością was siew. I wierzymy, że Bóg nam da łaski do tego, że nam pomoże, aby to właściwe we właściwy sposób czynić. Jesteśmy świadomi tego, że On przemówił i żaden z tych, który jest z prawego ducha, nie będzie źle zrozumiał Boga w Jego mowie. My tą Bożą mowę dokładnie zrozumiemy, wyraźnie zrozumiemy i zagłębimy się w tym i powiemy tak na to. Nie wiem, czy niektórzy wczoraj wieczorem oczekiwali jeszcze, że dam sprawozdanie z tych przeszłych podróży, ale byłoby tak wiele do powiedzenia o tym, co Bóg na całym świecie czyni. Pomimo to pozostaje ta niezaspokojona tęsknota i pragnienie w naszych sercach, że które Bóg włożył i dlatego, że On to włożył do wnętrza, dlatego On to także zaspokoi. Bóg jeszcze nigdy nie wzbudził w nas nadziei albo nie dał żadnej obietnicy bez tego, żeby je także wypełnił. My jako ludzie może czasami coś mówimy bez tego, żebyśmy mogli to wypełnić, ale to, co Bóg przyobieca czy przyobiecuje, tego z pewnością dotrzymuje i z taką pewnością, jak On przyrzekł, że wszystko przyprowadzi do właściwego stanu. Z taką pewnością On przyrzekł, że wszystko odnowi. Z taką pewnością czyni On to teraz przed naszymi oczyma. I ja chciałbym do tego przeczytać słowo z Księgi Habakuka. Pierwszy rozdział, piąty wiersz. I potem będziemy mówić dzisiaj na inny temat. Z Księgi Habakuka, pierwszy rozdział, od wiersza piątego. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bóg dokonuje dzieła w naszych dniach i Kto nie jest częścią tego Bożego dzieła, ten nie może w to wierzyć. Ale kto sam ma udział w tym, nie może tylko wierzyć, ale wie to, dlatego że stał się sam częścią rzeczy tej sprawy Bożej. I zaprawdę nie jesteśmy tutaj po to, aby głosić o Królestwie Bożym. My jesteśmy po to, aby być częścią Królestwa Bożego, mianowicie być w Królestwie Bożym i to, co On czyni, widzieć i dożywać tego. I dlatego, że bracia i siostry z Republiki Zairu tutaj przyszli, którzy pracują w ambasadzie w Bonn, dlatego muszę po prostu mówić odnośnie tego, co tam się wydarzyło. I ja w moim teraźniejszym okulniku, który teraz będzie wydany, krótko mogłem tylko wskazać na to, czy wspomnieć to, co Bóg z łaski uczynił. Ale istnieją tysiące ludzi, przyszły tysiące ludzi na zgromadzenia, drzwi się otworzyły, masy ludu, których w ogóle jeszcze nie jak tego w ogóle jeszcze nie widziałem. I oni wszyscy byli tam, aby słuchać Słowa Bożego i przyjmować to. I ja pragnąłbym, abyśmy mieli troszkę z tej mentalności tych ludzi. Oni idą wewnętrznie z tym i rzeczywiście stało się, że ci ludzie, gdy zostali uchwyceni przez Słowo Boże, oni po prostu wołali Amen, Alleluja. Oni nie siedzieli tak bez udziału, ale szli z serca z tym, gdy się mówi poprzez dwóch tłumaczy. Ja mówiłem po angielsku, człowiek koło mnie mówił po francusku, a obok niego jeszcze jeden mówił w języku krajowym, w Suahili. I możecie sobie wyobrazić, niektórzy rozumieli wszystkie trzy języki i wtedy to Amen po kolei było słychać. Ale wieczność objawi to, co w tych dniach między tysiącami z łaski się stało. I także wszystkie te inne otwarte drzwi, ja już powiedziałem, po raz pierwszy głosiłem w katolickim kościele w niedzielę do południa i mogę poświadczyć, że Słowo Boże wszędzie, we wszystkich krajach, między wszystkimi okolicznościami, na każdym miejscu, gdy jest głoszone i Bóg jest w tej sprawie, wtedy wykonuje Słowo Boże to, na co zostało posłane. Ku zbawieniu, ku ratunku, na ratunek i ku błogosławieństwu. Ludzie są przez to uchwyceni, ale ten wiersz niech by nam wystarczył. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za wszystkich dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie. Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Na mnie rozchodzi się o to, ja już dosyć często to mówiłem, nie rozchodzi się o to, co zbory, czy ewangeliści, czy organizacje, czy Rada Ekumeniczna, czy ktokolwiek na ziemi czyni. My interesujemy się tylko tym, co Bóg zgodnie ze swoim słowem między swoim ludem czyni. Wszystko inne jest ludzkim dziełem, ma swój początek i będzie miał swój koniec. Ale to, co Bóg czyni, to On już od wieczności przeznaczył, postanowił i to wykonuje. I ten sam prorok Habakuk woła do nas i mówi, że mamy czekać na to. W rozdziale drugim, w wierszu trzecim czytamy, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu. I wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się. To objawienie słowa i woli Bożej. I nawet gdy się opóźnia czy odwleka, z pewnością się wypełni. Gdy czas i godzina Boża nadejdzie, wtedy z pewnością się to wypełni. I na tym możemy polegać. Dzisiaj leży mi to na sercu, aby mówić o tym, jak Bóg po wszelkim tym pouczeniu może dostąpić swego prawa w nas i przez nas. I mam tutaj to słowo na sercu, mianowicie ołtarz. I gdy badamy Pismo Święte, wtedy widzimy, że mężowie Boży, gdy uczynili szczególne przeżycie, że wyjątkowe przeżycie z Bogiem, budowali ołtarz i składali na nim ofiarę i mieli społeczność z Bogiem i miejsce na pamiątkę tego, co Bóg uczynił, tam ustanawiali. I możemy powrócić wstecz aż do Kaina i Abla, którzy oboje zbudowali ołtarze. I Bóg spojrzał na Abla i na tą ofiarę, którą on tam złożył. Spojrzał na niego w łasce, dlatego że upodobał to sobie i dlatego, że było to uczynione według jego słowa i jego woli. Kain i jego ofiara, na Kaina i na jego ofiarę nie spojrzał. I wtedy Kain rozgniewał się i zabił Abla. Drodzy, nie tylko zbudowanie ołtarza, nie tylko złożenie ofiary, ale ta łączność z Bogiem, ta mowa, ten głos Boży, mowa Boża i to poznanie Jego woli jest konieczne, aby móc Bogu złożyć Jemu podobającą się ofiarę. I zanim przejdziemy do tego słowa z Rzymian, że my nasze ciała mamy składać na Jego ofiarze jako Bogu podobającą się ofiarę. Chciałbym wpierw przeczytać kilka miejsc Biblii, które mają nam przedstawić, że Bóg, to co Bóg z tymi uczynił, których powołał do szczególnego celu, przeznaczył, którzy Jemu wierzyli i zaufali i posłusznie czynili to, co on im powiedział. Wpierw był to Noe, który zbudował Bogu ołtarz. Pozwólcie mi tylko ten dotyczący wiersz czytać. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział. Tutaj czytam 9 wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, wpierw 8 wiersz. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I tutaj jest ta historia o Noem. I tutaj od wiersza 18. Ale z Tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki, ty i synowie twoi i żona twoja. I 22 wiersz. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Czy zauważamy te znaczące słowa? Że Noe znalazł łaskę u Pana przed Bogiem. Bóg powiedział do Noego: z tobą chcę zawrzeć przymierze. I czytamy w 1 Mojżeszowej 8 rozdział od wiersza 20. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń i rzekł wtedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Szczególnie ta myśl, że Noe zbudował Panu ołtarz. Noe był mężem, z którym mówił Bóg. Noe wierzył Bogu. Bóg z nim zawarł przymierze. On znalazł łaskę przed Bogiem i został przeniesiony przez ten sąd. Ten sąd nie trafił go, dlatego że znalazł łaskę przed Bogiem. Drodzy, gdy nam stanie się łaska Boża w udziale, wtedy ten sąd Boży nie może nas osiągnąć czy dotknąć. Ten sąd Boży trafi tych, którzy nie znaleźli łaski przed Bogiem. Abraham był tym następnym, który Bogu Panu zbudował ołtarz. Ja czytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdział, wiersz 9. Wiele można by czytać tutaj. Czytajmy wpierw wiersz 9. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Pozostańmy tutaj na chwilę stać. To najdoskonalszy, ten najdoskonalszy obraz ze Starego Testamentu. Obraz na ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. To jest złożenie Izaka na ołtarzu ofiarnym. I gdy Abraham powiedział: Panie, tutaj jest ołtarz, tutaj ogień, ale gdzie jest ta ofiara? I ta odpowiedź brzmiała: Bóg sam wybierze sobie ofiarę. Abraham, mąż, z którym Bóg rozmawiał, on jest nazywanym ojcem wiary. Nie Izajasz, albo Jeremiasz, albo Ezechiel, ale Abraham jest nazywany ojcem wiary. Wiara, prawdziwa wiara może być tylko tam, gdzie Bóg w serce człowieka może włożyć swoje obietnice. Bóg dał Abrahamowi obietnicę. Bóg nie trzymał Abrahamowi jakiegoś długiego kazania. On dał mu jedną obietnicę i Pismo Święte mówi: Abraham wierzył Bogu i to zostało jemu poczytane ku sprawiedliwości. I on nie dał się, po prostu nie osłabł przez niewiarę, ale spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go widział. Abraham zbudował Panu ołtarz. I gdy chciał złożyć syna swego Izaaka w ofierze, wtedy Pan zawołał do niego: Abrahamie, nie czyń tego. I wtedy stało się coś wyjątkowego. On ujrzał tego baranka tam i to była ta ofiara, którą mógł złożyć. Tutaj wskazówka na to, że nie ten cielesny syn Abrahama, ale ten syn Boży, ten baranek Boży na krzyżu, na Golgocie, na tym Bożym ołtarzu ofiarnym, tam, gdzie ta własna wola, własna droga i wszystkie własne plany i dla Ciebie, i dla mnie się kończą i my, jako żywa, Bogu podobająca się ofiara, mamy się powierzyć Panu. I gdy może myśleliśmy, że Panu należy dusza i to życie, ale my możemy jeszcze decydować o swoim ciele. Wtedy mówi Bóg do nas dzisiaj, że On nas chce mieć całkowicie, bez jakiegoś braku, na duchu, duszy i ciele, tak jak Izaak został położony na ołtarzu ofiarnym, tak jak nasz Pan wziął ten krzyż na siebie i został złożony w ofierze, tak i my mamy nie tylko z duchem i duszą, ale ze wszystkim, czym jesteśmy, Panu stać do dyspozycji. Abraham zbudował tam Panu ołtarz. On wierzył Bogu. On miał społeczność z Bogiem i słuchał tego, co jemu zostało powiedziane. Czytajmy teraz o Izaaku. Wszyscy budowali w Panu ołtarz. Bez tego w ogóle się nie da. Absolutnie nie. Ja wierzę, że Bóg nam tutaj chce ukazać drogę. Mianowicie wszystkim tym prawdziwie wierzącym w tych dniach. Izaak był synem obietnicy i my jesteśmy dziećmi Bożej obietnicy, Bożych obietnic w tych dniach. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 26 rozdział od wiersza 12. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. Do tego ołtarza jeszcze za chwilę powrócimy. Izaak, syn obietnicy, siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony. Istnieje 30-krotne, 60-krotne, 60-krotne i 100-krotne plony. Ci wybrani Boży, synowie i córki obietnicy, dla nich musi nastąpić ten siew i stokrotne żniwo, plon. Czy słyszeliście to już kiedyś? Czytajmy to jeszcze raz. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. To był ten sam kraj, ta sama ziemia, ta sama rola, która była zasiana, obsiana, ale nie ten sam właściciel. Inny właściciel zajął tą ziemię i nawet gdy to było to samo nasienie, teraz był była ta rola przeniesiona, przekazana właściwemu właścicielowi, i on zasiał i zebrał stokrotny plon. Co to było? Nosiciel Bożej obietnicy, produkt Bożej obietnicy, dlatego że Abraham wierzył, dlatego narodził się Izak. I tutaj widzimy tą linię, która była błogosławiona przez Boga od samego początku. Moglibyśmy czytać o tej studni, o tych źródeł, które tam wypływały. Moglibyśmy czytać historię Izaka dalej. Pozwólcie mi z pierwszej Mojżeszowej 26 od wiersza 25 czytać. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaka studnię. I zbudował tam ołtarz. Wiecie, Pan się mu ukazał. Może powinienem wam też 24 wiersz cały przeczytać. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom ja z tobą i będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Kiedy on zbudował tam ołtarz? Po tym, gdy Pan się mu ukazał i z nim mówił i przedstawił mu przed oczy, że dał Abrahamowi obietnicę i z nim to się wypełniło. On widział się jako wypełnioną obietnicę Bożą i został pobłogosławiony, i przez niego mieli być jeszcze inni pobłogosławieni. My czytamy teraz dziwny wiersz, wyjątkowy wiersz w tym samym rozdziale, wiersz 28. A oni odpowiedzieli: widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą. I dlatego, tak, widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą. On nie potrzebował trzymać kazania o tym. To, co Bóg w jego życiu uczynił, to przekonało wszystkich innych, i oni wiedzieli, że Bóg jest z nim. Oni wiedzieli, że był z Abrahamem. Teraz wiedzieli, że Bóg jest teraz i z Izakiem. I teraz jeszcze cudowne wyjaśnienie tutaj w ostatniej części 29 wiersza. Ty teraz jesteś błogosławiony przez Pana. Alleluja. Chwała i cześć niech będzie naszemu Bogu. Abraham, przyjaciel Boży, mąż, który otrzymał obietnicę Bożą i wierzył w nią. Izak, urzeczywistnienie Bożej obietnicy. I jemu jest powiedziane: ty teraz jesteś tym błogosławionym Pana. Co to było? Bóg mówił do Abrahama: ja pobłogosławię cię i ty będziesz błogosławieństwem, i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. To jest tutaj ta historia Izaka, ale to pytanie, które sobie stawiamy, jest: czy to kończy się z tym, albo czy wszelkie pismo jest podane przez Boga i jest pożytecznym dla naszego pouczenia i nauczania. Dzieci Bożej obietnicy są tymi błogosławionymi Pana. Są to ci, z którymi Bóg nadal czyni historię zbawienia, tak jak On tą historię zbawienia czynił z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Tak On ze wszystkimi, którzy w ich czasie wierzyli w to przyobiecane Słowo Boże. On czynił historię zbawienia i my nie jesteśmy wykluczeni w tym czasie z tego. Wiele można by czytać. Przejdźmy teraz do Jakuba. Wszyscy znacie tą historię Jakuba. Dla niektórych może jest to trochę niezrozumiałym w tym czy tamtym punkcie, ale jedno było w jego sercu. On chciał za wszelką cenę posiąść to prawo pierworodztwa i z tym prawem pierworodztwa było związane błogosławieństwo Boże. Drodzy, wtedy nie było jeszcze zakonu, który był podany. Wtedy jeszcze Pan nie zstąpił, aby z Mojżeszem rozmawiać, aby dać ten zakon, ale przez ducha ci mężowie przez łączność z Bogiem, przez objawienie wiedzieli, o co się rozchodzi. Kto mógł głosić Jakubowi? Kto Abrahamowi mógł głosić? Musiał głosić. Kto potrzebował pouczać Izaaka? Oni byli powołani przez Boga ułaskawieni. Bóg zawarł to przymierze z nimi i oni byli tymi błogosławionymi Pana. I tutaj w pierwszej Mojżeszowej 33 czytamy od wiersza 18. Na koniec dotarł Jakub szczęśliwie po powrocie z Padan Aram do miasta Sychem w ziemi kananejskiej i rozbił obóz pod miastem. Kupiwszy za 100 srebrników od synów Hamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. On wiedział, że to jest ten wszechmogący Bóg, który go spotkał. Bóg, który to wszystko stworzył. Który to wszystko niesie i trzyma. On rozpoznał się w swej uniżoności. Wiecie, gdy Ezaw go spotkał, wtedy Jakub by był pełen trwogi. Wtedy błagał i bojował, aż wzeszła jutrzenka. Tutaj osiadł i tam, gdzie osiadł, tam postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. Drodzy, gdy Bóg nas wprowadza do naszego duchowego, do naszej duchowej posiadłości, w której osiadamy i to, co Bóg nam przyobiecał, wtedy nie da się to bez postawienia ołtarza. Abraham miał nie tylko tą obietnicę, on zbudował ołtarz. Izaak był nie tylko urzeczywistnieniem obietnicy, on zbudował także ołtarz. Jakub nie tylko bojował z Bogiem i przezwyciężył, on zbudował także ołtarz. I będziemy widzieć, że Bóg żąda tego od nas, abyśmy ten nowotestamentowy ołtarz budowali, mianowicie ten krzyż z Golgoty, aby na nowo go postawić do punktu centralnego, aby to pojednanie i przebaczenie i zbawienie i łaskę zwiastować, aby ludziom powiedzieć to, co w Starym Testamencie było tylko w obrazach jako historia zbawienia, w cieniach pokazane, to w Chrystusie stało się realnością. I gdy ten mąż Boży w Starym Testamencie swoje ręce skrzyżował i zostało mu powiedziane, nie tak, Ojcze, ale ten jest pierworodnym, połóż na niego prawą rękę. I ten stary mąż Boży powiedział, niech to tak, pozostaw, aby to tak było, bo tak Bóg to poprowadził. My czasami może stoimy przy tym i mówimy, nie tak. I nagle ta odpowiedź, tak to Bóg poprowadził, przeznaczył, tak to ma być. Druga Mojżeszowa 17, od wiersza 15. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Tą wypowiedź uczynił Mojżesz po tym, gdy miał to spotkanie z Panem. On wiedział, do czego, jakie miał zlecenie, na co. I to powołanie się stało. I teraz, gdy było dane, był podany ten zakon, tutaj zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. On nie miał jakiejś własnej chorągwi, którą by rozwinął. Nie miał swojego programu, który by mógł prezentować. On został przez Boga włączony do historii zbawienia, bo tak Bóg Pan to przyobiecał, mianowicie Abrahamowi po 400 latach. Wyprowadzę Twoje potomstwo, potężną rękę z niewoli Egiptu. I gdy tych 400 lat przeminęło, ukazał się Bóg Pan Mojżeszowi w płonącym krzewie, w krzaku i przemówił do niego. Ja usłyszałem wołanie ludu mego. Ono dotarło do mnie i wspominam teraz na obietnicę, którą podałem i posyłam Cię, abyś ich wyprowadził. Tam to imię jeszcze nie było nazwane. Bóg tylko powiedział, że on wyprowadzi ich potężną ręką. I zanim zapomnę, czasami jest człowiek pytany, posłuchaj, gdy taka wielka służba się stała, czy to imię tego człowieka nie powinno stać gdzieś w Biblii napisane, tak jak o Mojżeszu i o Eliaszu i o Janie i o wszystkich tych mężach, ich imiona są tam napisane. Ja zapytam się was dzisiaj, czy te imiona były napisane już z wyprzedzeniem, albo zostały napisane w tym czasie, gdy Bóg z tymi mężami czynił historię zbawienia. Czy Bóg Abrahamowi powiedział, słuchaj, wtedy poślę męża imieniem Mojżesz i on uwolni mój lud. Czy Bóg Pan powiedział, albo nazwał te imiona, gdy mówił przez proroka Malachiasza, w rozdziale 3, w wierszu 1, ja poślę mego posłańca przede mną, który ma przygotować mi drogę. On nie powiedział, że będzie nazywał się Jan, ale gdy ten czas się wypełnił, wtedy ten mąż, którego Bóg posłał, miał imię. Bóg wyznaje się, on nie pozostaje bez imienia. Bóg sam ma więcej imion, 7 imion zbawienia już w Starym Testamencie i nawet wszystkie te imiona, czy Elohim, czy Jaszua, cokolwiek, jakiekolwiek były to imiona, wszystkie miały swe znaczenie i w tym imieniu Bóg wyraził to, co właściwie miał w zamiarze i co myśl postanowił. Niektórzy mówią, jeżeli brat Branham tak wielką służbę miał, czy nie powinno by jego imię już z wyprzedzeniem być zmienione? Czy imię Piotra było zmienione z wyprzedzeniem? Czy imię Pawła z wyprzedzeniem zmienione? Drodzy, Bóg czyni mędrców głupcami, a głupców czyni mądrymi pannami, ludźmi, którzy mogą wierzyć. Gdzie są mędrcy w tym świecie? Oni nie rozpoznali planu Bożego. Wtedy Bóg posłał męża z poselstwem i wszyscy, którzy byli z Boga, oni słuchali tego. Tutaj to był Mojżesz, mąż od Boga powołany. On zbudował Panu ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. Czy nie jest to cudowne? Co jest naszym sztandarem? Naszym sztandarem jest Pan i Jego Słowo. On idzie przed nami. On, który powiedział Mojżeszowi, ja będę szedł przed tobą. I on szedł przed nim i torował mu drogę. Niektórzy spoglądali na Mojżesza, inni spoglądali na Pana i osiągnęli cel. On nazwał go Pan sztandarem moim. Bo on powiedział, ręka i że przyłóż rękę do sztandaru Pana, nie do jakiegoś sztandaru czy jakiejś chorągwi, czy do czegośkolwiek, co jest czynione w jakimś ruchu, ale ta ręka mężów Bożych była położona na dziele Bożym, nie na dziele kogoś innego, czy na swe własne dzieło, ale na tą sprawę Bożą, bo ta sprawa Boża stała się ich osobistą rzeczą, sprawą, bo oni żyli nie dla siebie, ale dla Pana. I to samo dzieje się w tym czasie. Bylibyśmy najnędzniejszymi ludźmi, gdybyśmy mówili w swojej sprawie i w swojej sprawie działali. Trzeba by żałować nas i śpiewać o nas żałosną pieśń, ale niech wszystkim będzie powiedziane, my położyliśmy rękę na sztandar Pana, naszego Boga. Do tej sprawy przyłożyliśmy rękę, do sprawy Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, który posłał też wszystkich proroków i apostołów i nam ten cały Boży plan zbawienia objawił. Nikt niechby nie miał wrażenia, że tutaj wspieramy jakąś sprawę brata Branhama. Bylibyśmy nędznymi kreaturami, gdybyśmy sprawę Eliasza czy Mojżesza, czy sprawę brata Branhama tutaj podpierali, Ale gdy rozpoznajemy, że ci mężowie zostali włączeni do Bożej historii zbawienia, wtedy nie możemy tego ominąć, ale dziękujemy naszemu Bogu za tą służbę wszystkich Jego sług i przykładamy naszą rękę do rzeczy Bożej, do sprawy Bożej, cokolwiek to kosztuje. I na końcu ci, którzy dzisiaj się śmieją, będą w końcu płakać, a my, którzy dziś płaczemy, będziemy się śmiać. Wtedy usta będą pełne śmiechu, a język pełen uwielbienia. Alleluja! Ja jestem tego świadomy, że naszą rękę przyłożyliśmy do sztandaru Pana, do sprawy Pana, a On sam ją wypełnia. Wiecie, co bezpośrednio potem jest napisane? Wojna jest między Panem a Amalekitami. Pan nie powiedział: Mojżeszu, byłeś tak wierny, ty położyłeś rękę na mym sztandarze, teraz postaraj się, spójrz, jak się będziesz mógł uporać z Amalekitami. Mojżesz złożył swą ufność w żywym Bogu i on powiedział: Pan prowadzi wojnę z Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Drodzy, kto bojuje dla nas? Kto zwyciężył? Kto bojował? Kto błagał? Czy ty to byłeś, czy ja byłem? Albo czy był to ten mąż z Galilei, nasz Pan i Zbawiciel, który tam bojował w Getsemane, że jego pot spływał na dół jak krople krwi i on powiedział do swoich umiłowanych uczniów: czuwajcie ze mną przez godzinę. I gdy powrócił z powrotem, oni zasnęli ze znużenia. Z tego nie powinno się cieszyć, dlatego że jest to smutne, ale ja cieszę się pomimo to. Żaden Piotr, żaden apostoł nie mógł później powiedzieć: ja wytrwałem, ja z nim bojowałem, ja mam udział w tej sprawie. Oni wszyscy zasnęli. I to było dobrze tak. I wtedy mogli wszyscy też się obudzić. Drodzy, Bóg nie oddaje swej chwały nikomu innemu. On nie mówi: Piotrze, to dobrze zrobiłeś. Nie, on w ogóle dobrze tego nie zrobił. Wszelka chwała, wszelka cześć i uwielbienie należy się żywemu, prawdziwemu Bogu od wieczności na wieki. To, co my mamy uczynić, to jest odbudować ołtarz pański. I wiecie, gdy prorok Eliasz w czasie wieczoru tego dnia na górze Karmel ze wszystkimi tymi kapłanami Bala byli tam zgromadzeni, on wziął te 12 kamieni zgodnie z liczbą plemion izraelskich i odbudował ołtarz pański. I po tym, gdy to uczynił, została położona ofiara na ołtarze. I potem, gdy to się stało, wtedy spadł ten późny deszcz całymi wiadrami. Czasami się mówi, gdy mocno pada, to mówi się, jak z wiadra leje, jak z wiadra. Ten mąż Boży nie bał się. On wylał na to wodę, gdzie miał płonąć ogień. On Bogu utrudnił jeszcze tą sprawę. Ale u Boga wszystko już jest postanowioną sprawą i On jest w stanie w najtrudniejszym położeniu dać odpowiedź. Eliasz mógł powiedzieć: to wszystko uczyniłem na podstawie słowa Pana. I potem modlił się do Boga Abrahama, Izaka, Jakuba i powiedział: Panie, objaw dzisiaj, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a nikt inny, a ja Twoim sługą i że to wszystko uczyniłem zgodnie z Twoim słowem. On właśnie skończył mówić i wtedy już natychmiast stąpił, spadł ten ogień z nieba. Drodzy, i w tych dniach, nawet gdy ta sprawa tak trudno wygląda i każdy buduje swój własny ołtarz i każdy woła i wzywa, my chcemy tylko jeden ołtarz i to jest ten ołtarz Pana. Tylko jedna sprawa, to jest ta sprawa Boża i po to jesteśmy tutaj. I Bóg to jest, który bojuje, który walczy, który jeszcze nigdy nie przegrał jakiejś bitwy. I gdy te zadania, które na nas jeszcze przychodzą, gdybyśmy widzieli je postawione i spoglądali na siebie, powiedzielibyśmy, jak to ma się stać, ale my mówimy z Mojżeszem: Pan jest moim sztandarem. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. On idzie przed nami, aby bojować, aby dać zwycięstwo swojemu ludowi. Czy wierzycie w to wszyscy? Nasz Bóg, o Nim jest napisane. Jemu już wychodzi na spotkanie zwycięstwo. On idzie ponad wyżynami ziemi. Musimy raz zrozumieć, że rozchodzi się o sprawę Bożą. I dlatego, że rozchodzi się o sprawę Bożą, w końcu rozchodzi się o chwałę Bożą. I dlatego, że rozchodzi się o Jego chwałę, myślicie, że Bóg się da ośmieszyć i rozpocznie jakąś sprawę, a nie dokończy jej? Ja mówię wam, aby na nowo spojrzeć do Niego w wierze. To była ta tajemnica wszystkich tych mężów Bożych. Nie tylko mowa, nie tylko obietnica, ale ołtarz. Wszędzie tam, gdzie został zbudowany ołtarz, tam został zbudowany w tym celu, aby te ofiary całopalne, ofiary na przebłaganie składać. Tam była przelewana krew ku przebłaganiu. Drodzy, odbudujmy ten nowotestamentowy ołtarz naszego Pana w pełni, całkowicie. I ten krzyż z Golgoty z pełnym pojednaniem, ale i w tej świadomości, że zostaliśmy z Nim przybici do krzyża. Zostaliśmy z Nim ukrzyżowani. Nie możemy tego krzyża pozostawić z lewej strony stać i ominąć go z prawej strony, ale musimy z Chrystusem widzieć się ukrzyżowanych. I to mówię sobie i mówię nam wszystkim. Gdy to zwycięstwo naszego Boga chcemy widzieć, wtedy nie wystarczy tylko mieć te obietnice i zawarcie przymierza, ale ten Boży ołtarz musi być ustawiony, aby być z Chrystusem ukrzyżowanym i w nowym życiu chodzić, w którym On na nowo może objawić swoją chwałę. Amen. To jest ta droga, którą Bóg chce z nami iść. Innej drogi nie ma. To byłaby Twoja własna i moja własna droga, ale wiecie, nasz Pan, On powiedział Piotrowi, gdy byłeś młody, szedłeś gdzie chciałeś, gdy się postarzejesz, inny będzie Ciebie opasywał i wtedy będziesz musiał iść tam, gdzie nie chcesz. Czasami nie chcemy, ale wtedy przychodzi ten Boży przymus, gdy czas Boży nadchodzi i nie chcemy, wtedy musimy. Bóg nas już tam doprowadzi, bo rozchodzi się o Jego chwałę, o dokończenie Jego dzieła. I my nie chcemy tylko widzieć i słyszeć, ale dożyć tego. Tego, co Bóg z łaski w tym ostatnim czasie czyni. Moglibyśmy o wielu ołtarzach czytać, które były ustawione. Pozwólcie mi jeszcze szybko przejść do Hebrajczyków 13 rozdziału. U Hebrajczyków 13. Po tym, według tego na całym świecie znanego wiersza, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Dziewiąty wiersz. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym nauką. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. I teraz ten wiersz. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Pozostańmy tu troszeczkę stać. Przez moment. Ta ofiara została złożona w przedsionku przybytku i potem została ta krew wniesiona za zasłonę, ale to ciało zostało wyniesione poza obóz i tam spalone. Bóg tą sprawę jasno od siebie rozdzielił i rozłączył i teraz On przedstawia nam to przed oczy, że wszyscy, którzy jeszcze są w przedsionku, oni nie mają żadnego prawa jeść z tego ołtarza Bożego, ale ludzie, którzy przeszli z Chrystusem poza zasłonę i możemy czytać, że Chrystus nas przeprowadził, czy utorował nam drogę przez tą zasłonę i że jest to nowa, żywa droga. Hebrajczyków 10 od wiersza 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I dalej jest napisane. 22 wiersz. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Drodzy, moglibyśmy tutaj jeszcze się zagłębiać w tej sprawie, ale rozumiemy, o co się rozchodzi. Ta krew baranka została przelana. Ta zasłona w świątyni rozerwała się. Ta droga jest utorowana. Gdzie stała ta skrzynia przymierza? Tam, gdzie arcykapłan raz w roku z tą krwią pojednania wchodził, tam obok stała ta skrzynia przymierza i nad tą skrzynią przymierza tych dwóch cherubów, których skrzydła się nawzajem dotykały, ale ta skrzynia przymierza w tym momencie, gdy Baranek Boży ze swoją własną krwią do niebiańskiego przybytku wszedł, wtedy wszystko zostało otwarte. Ta droga była wolna, utorowana i my możemy z łaski wejść tam. Niechby Bóg nam pomógł, abyśmy nie tylko czytali o tych rzeczach, ale wierzyli i zachowali to w sercu, przyjęli do serca i zaufali Panu, że On wszystko dobrze poprowadzi z łaski. Podsumujmy to teraz. Mężowie, z którymi Bóg czynił historię zbawienia, wierzyli w te obietnice Boże i widzieli je w wypełnieniu. Izak siał i zebrał stokrotny plon. On zbudował Bogu ołtarz. Jakub, ten współdziedzic tej samej obietnicy, jego Bóg ponad miarę pobłogosławił. I Mojżesz zbudował Panu ołtarz. I my słyszeliśmy teraz w Nowym Testamencie, że wszyscy, którzy jeszcze są, stoją poza tym Najświętszym, nie mają prawa spożywać czy jeść z tego całopalnego ołtarza. Nie pozostańmy tylko w przedsionku i przeniknijmy nie tylko do tego Najświętszego, ale niechby duch i dusza, ciało i były rozdzielone. Niechby ciało zostało wyrzucone na zewnątrz, a ta krew, to dzieło naszego Boga, to dzieło naszego Boga niechby na nas wykonała. I my mamy stać Bogu do dyspozycji. Rzymian, 12 rozdział od pierwszego wiersza. Rzymian, 12 rozdział od pierwszego wiersza. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To jest moim i twoim napomnieniem dzisiaj, w tej godzinie. W naszej duszy zostaliśmy odnowieni i wierzymy Bogu, ale chcemy, aby to Boże przejęło pod kontrolę to ludzkie, to co jest ludzkim. I to stanie się tylko, gdy będziemy gotowi położyć się na tym ołtarzu naszego Boga. I potem nie będzie już żadnego trudu z tym, aby ujrzeć obietnicę naszego Boga w wypełnieniu. Niechby Bóg Pan tobie i mnie, nam wszystkim i całemu Jego ludowi na wszystkich miejscach, niechby On pomógł wszystkim, którzy słuchają objawionego słowa na ten czas i z wiarą to przyjmują. I z taką pewnością, jak ci mężowie Boży byli nosicielami obietnicy, które się wypełniały, z taką pewnością lud Boży nosił te obietnice. I teraz wkrótce wszystkie je z łaski ujrzymy w wypełnieniu. Ten ołtarz naszego Boga jest odbudowany. Jezus, Baranek Boży, jest na ołtarzu, został na ołtarzu położony, został ukrzyżowany. Jego ręce były rozprostarte. Jak często już powiedziałem, mówiłem, nasz Pan nie umarł z założonymi rękami. On nie miał je założonych na plecach czy na kolanach. Jego ręce były przybite do krzyża. On chciał całemu światu powiedzieć: ja rozkładam me ramiona za wami. Kto do mnie przyjdzie, nie odtrącę go. Zanim był już diabeł, piekło i wszystko, ale przed nim zgubiona ludzkość, ty i ja, on nas miał na oku i w sercu, gdy na krzyżu na Golgocie zmarł. Niechby Bóg swoją łaskę tak potężnie okazał, abyśmy go widzieli, jak idzie przed nami i abyśmy ten dokonany bój już troszkę uprzednęli i z drogi usunęli to, co miało być z nam usunięte z drogi. I to już kilka razy mówiłem. Z taką pewnością, jak mąż Boży nie toruje drogi dla siebie samego, ale dla Pana, z taką pewnością Bóg na tej utorowanej drodze z łaski da swemu ludowi pełne zwycięstwo. My wierzymy w to z całego serca i z całej duszy. Wsparci, stojący na Słowie Bożym. Panie, ty jesteś mym sztandarem. Moją rękę przykładam do sztandaru Twego, do sztandaru mego Pana. Alleluja! I dlatego, że jest to Jego sprawa. I my jesteśmy Jego własnością. Dlatego już dzisiaj jesteśmy zwycięzcami. I widzimy już w duchu te bramy perłowe otwarte, w których Pan nas przywita, do których nas wprowadzi. Uwielbione, wywyższone niech będzie Jego imię. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Tak, jakim jest. Tak to musi być. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze woła Pan. Jeszcze przebacza i ułaskawia. Podczas gdy trzymamy skłonione nasze głowy, nasze serca otwieramy, a oczy zamykamy. Pozwólcie mi zapytać, czy jest ktoś tutaj, ktoś, do kogo Bóg przemówił, kto chciałby powierzyć swe życie Panu. Nie spoglądajcie na to nędzne naczynie. To Słowo Boże pozostaje Słowem Bożym i na wieki nim pozostanie. Obojętnie, przez kogo było mówione albo będzie mówionym, Słowo Boże pozostanie na wieki Słowem Bożym. Przyjmijcie to i podczas gdy tak w modlitwie przed Panem trwamy, może macie tą odwagę, aby podnieść krótko rękę i znowu ją opuścić. Dziękuję. 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 Bóg niech was pobłogosławi. Zaśpiewajmy jeszcze raz ten refren. I podnieśmy podczas tego swoje ręce w wierze do Pana. Twoja krew oczyszcza mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Wierzmy w to z całego serca, bracia i siostry. Módlmy się teraz do Pana w pełnej wierze. Módlmy się i za tych, którzy podnieśli swe ręce. Wstawmy się za nich przed Bogiem. Niechby Pan raczył uwolnić Pan jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jego imię niech będzie uwielbione i wywyższone. Mamy jeszcze tutaj prośbę o modlitwę za wnuczka pewnej siostry. Wzywajmy imienia Pana, aby On raczył pomóc. Uczyńmy to teraz wspólnie. Ojcze Niebieski, przychodzimy wspólnie do Ciebie, Panie. Dziękujemy Tobie wpierw za Twoje drogie i święte słowo, że i dzisiaj rano nam to z łaski darowałeś. Dziękujemy Tobie za to, że przemówiłeś do nas. Tak cudownie dałeś nam pouczenie przez Twoje słowo i Twego ducha. I że mogłeś użyć naszego brata do tego. Chwała Twemu imieniowi. Niechby nasze serca to przyjęły. Niechbyśmy w to wierzyli i zachowali w sercu. I miłowali Twe słowo. Bo Twoje słowo jest pochodnią dla naszych stóp. Światłem na naszej drodze. Uwielbiamy Ciebie za to i wywyższamy Twoje cudowne imię. O, Ty jesteś obecny. Ty jesteś potężny, Panie. Twoje działanie jest tak wielkie. Panie, i dzisiaj przynosimy Tobie tych, którzy podnieśli swe ręce i swe serca. Panie Jezu, proszę, uwolnij tych ludzi. Zbaw ich. Przez Twoją krew, Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i kładziemy Tobie na ołtarz. Ten ołtarz został odbudowany. Alleluja, alleluja. Chwała i uwielbienie. Cześć i uwielbienie. I tą prośbę za tym dzieckiem przynosimy Tobie. Niechby szatan stracił wszelkie prawo. Racz Ty jako zwycięzca wystąpić. Racz Ty jako wielki lekarz zadziałać. Chwała Twemu świętemu imieniowi. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twą łaskę. Wywyższamy Ciebie, Twą obecność. Chwała Twojemu cudownemu imieniowi, Jezus Panie. Dziękujemy Tobie za ten czas łaski, który nam dałeś. Za to, że mogliśmy przyjść pod szal Twego słowa. Alleluja. Chwała i cześć. Dzięki Tobie. Tak prosimy Ciebie. Racz Ty być z nami nadal. Nas pobłogosławić z obfitości swojej łaski. W imieniu Jezusa. Alleluja. Amen. Usiądźmy jeszcze. Zaśpiewajmy jeszcze pieśń 289. Przy krzyżu mego Zbawiciela tam jest pewne stanowisko. Tam Wszechmogący posila mnie w suchym, pustynnym kraju. Tutaj jest dla mnie zgotowana słodka ojczyzna. Miejsce słodkiego pokoju dla duszy. O, bezpieczne, błogie schronienie. Fundament skały. Tam, gdzie Boża miłość na wieki stoi w przymierzu z Bożą mocą. i krzyż mego Zbawiciela ukazuje jasno drogę niebiańską i dla mnie. Ja spoglądam i widzę w duchu Baranka Bożego, jak dla mnie krwawił i umarł na krzyżu. Wtedy muszę zawstydzony przyznać, że znajduję te dwa cuda. Ten cud Jego wielkiej miłości. I mego wielkiego grzechu, który On przebaczył. Panie, nie chcę innego światła. Ty sam jesteś mym blaskiem słońca. Nawet gdy cały świat mi przeminie, nie pytam więcej o niego. Moje własne ja znika. Krzyż sam jest mą chlubą. Amen.